polskie ofiary represji stalinowskich. Ksiądz Władysław Gurgacz, jezuita.
W cyklu audycji o księdzu Władysławie Gurgaczu doszliśmy do jego pokazowego procesu i śmierci. W studiu witam panów Filipa Musiała i Dawida Golika z krakowskiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Panowie, ten proces wpisywał się w szerszy aspekt ucisku, jakim nowe władze komunistycznej czy socjalistycznej Polski usiłowały społeczeństwo stłamsić.
Oczywiście system komunistyczny w Polsce, czy też jego reprezentanci już w roku 1944, czy na początku roku 1945 jasno zdefiniowali sobie wrogów, jakich przed sobą mają. I trudniejszym dla nich przeciwnikiem był wróg polityczny, czyli wróg, który mógł z nimi wygrać legalnie, czyli wygrać wybory. Tym wrogiem było Polskie Stronnictwo Ludowe i Stanisław Mikołajczyk. I można powiedzieć, że do roku 1947 to był podstawowy przeciwnik zarówno Polskiej Partii Robotniczej, jak i Urzędów Bezpieczeństwa. Czyli robiono wszystko, żeby nie doprowadzić do tego, żeby PSL wygrało wybory, czy też żeby pokazać PSL w jak najgorszym świetle. Kiedy w roku 1947 sfałszowano wybory, kiedy zmarginalizowano Stronnictwo Ludowe, kolejnym przeciwnikiem, z którym wcześniej oczywiście również walczono, ale który był nadal bardzo silny i bardzo trudny do pokonania, kolejnym przeciwnikiem były struktury podziemia niepodległościowego, zarówno działającego jako podziemne organizacje cywilne, takie jak Zrzeszenie Wolność, Niezawisłość, jak i też przeciwnika stricte wojskowego, czyli różnego rodzaju oddziałów partyzantki antykomunistycznej. Można powiedzieć, że do roku 1948 właściwie z tym przeciwnikiem sobie również poradzono. Również w roku 1947, zaraz po wyborach, przeprowadzono akcję amnestyjną w celu właśnie rozładowania lasów, ale też po to, żeby sobie tego przeciwnika dokładnie przeliczyć, skatalogować i później ponownie aresztować. Ostatnim przeciwnikiem, z którym postanowiono sobie poradzić, był Kościół katolicki. I od roku 1948 władza ludowa, jak sama siebie nazywała, robiła wszystko, żeby ten kościół w Polsce zniszczyć. I taką właśnie tendencję niszczenia kościoła, czy też propagandowego, czy też fizycznego, wpisywał się również proces księdza Władysława Gurgacza w roku 1949.
Jeszcze zanim księdza Gurgacza aresztowano, akcja UB podjęta przeciwko niemu nosiła kryptonim jezuita, dlatego że do tego zakonu należał. Równocześnie zakon jezuitów jakoś musiał się do działalności księdza Gurgacza odnieść.
Sytuacja była o tyle skomplikowana, że ksiądz Gurgacz już w chwili, w której podejmował decyzję o przyłączeniu się do partyzantów, nawiązał kontakt z przełożonym prowincji południowej jezuitów w Polsce, księdzem Wojciechem Krupą, i informował go o tym, że ma plan pozostania w lesie razem z tymi młodymi ludźmi. I od tego czasu ksiądz Gurgacz, można powiedzieć, znajdował się w konflikcie sumienia, ponieważ ksiądz Krupa jednoznacznie powiedział mu, że jego aktywność w konspiracji będzie narażała cały zakon. I należy podkreślić, że to jest czas, w którym te dwa punkty widzenia zaczynają być rozbieżne. To znaczy z punktu widzenia księdza Gurgacza, jego powinnością duszpasterską było opiekowanie się młodymi ludźmi przebywającymi w lesie po to, aby pomóc im zachować pion moralny. Z punktu widzenia prowincjała tą wartością nadrzędną było bezpieczeństwo całego zakonu. I wprost powiedział księdzu Gurgaczowi, że nie może narażać życia wszystkich zakonników krakowskich po to, aby ksiądz Gurgacz mógł realizować swoją misję. Od tego czasu rozpoczęła się korespondencja pomiędzy oboma duchownymi, która ostatecznie doprowadziła do tego, że ksiądz Krupa uzyskał od generała zakonu jezuitów, księdza Jana Jansensa, zgodę na dymisję księdza Gurgacza z zakonu. Niemniej postawił warunki, które nigdy nie zostały spełnione. Jednym z tych warunków było poczekanie z dymisją, z wręczeniem listu dymisyjnego na moment, w którym ksiądz Gurgacz zapewniłby sobie opiekę któregoś z biskupów. Te elementy nigdy nie zostały zrealizowane, niemniej z punktu widzenia zakonu, dla zapewnienia bezpieczeństwa innych jezuitów w momencie, w którym rozgrywany był proces księdza Gurgacza, formalnie poinformowano zarówno wiernych w parafiach jezuickich, jak i władze komunistyczne, że ksiądz Gurgacz w roku 1948 z zakonu został zdymisjonowany. Należy to jednak traktować tylko i wyłącznie jako wybieg taktyczny, a nie faktyczny stan rzeczy.
Przypomnijmy, presja była wówczas ogromna. Proces próbowano nagłośnić do tego stopnia, że początkowe przynajmniej jego rozprawy transmitowane były bezpośrednio przez radio.
Tak, i tak naprawdę proces, który powinien być procesem Stefana Balickiego, to nazwisko jeszcze dzisiaj nie padło, dowódcy grupy, w której ksiądz Gurgacz wówczas przebywał, jednej z podgrup Polskiej Podziemnej Armii Niepodległościowców. Proces Stefana Balickiego, pseudonim Bylina, został nazwany procesem księdza Gurgacza. Ksiądz Gurgacz nigdy nie był dowódcą partyzanckim, nigdy nie wydawał rozkazów. On był tylko opiekunem moralnym, ale również takim człowiekiem, symbolem tej organizacji. Jednak w momencie, kiedy w ręce bezpieki wpadł ksiądz, wpadł jezuita, była niepowtarzalna okazja, żeby pokazać go w jak najgorszym świetle, a również przez jego pryzmat pokazać w jak najgorszym świetle cały Kościół. Więc od razu zaczęto nagonkę nie tylko radiową, ale również prasową. To była najistotniejsza, bo prasa trafiała wówczas do bardzo wielu mieszkańców, czy to Małopolski, czy całej Polski. I w tej prasie pokazywano księdza Gurgacza jako zdemoralizowanego księdza, jako człowieka, który na złą drogę sprowadził młodych ludzi, człowieka, który był hersztem bandy rabunkowej, bo oczywiście o oddziale niepodległościowym w ówczesnej propagandzie nie mogło być mowy.
Możemy dodać słowo o metodach śledczych?
Możemy dodać słowo przede wszystkim o metodach śledczych w tym czasie, to znaczy trzeba pamiętać, że druga połowa lat 40. to moment, w którym usiłowano wydobywać od osób aresztowanych informacje za pomocą metod bestialskich, to znaczy torturami fizycznymi, ale również naciskiem psychicznym. Poza siermiężnym biciem, rażeniem prądem czy różnego rodzaju innymi metodami łamania ciała aresztowanego, poddawano ich także bardzo intensywnej presji psychicznej. Przede wszystkim izolowano od innych aresztowanych po to, aby nie wiedzieli, jak szeroka jest wsypa i aby nie wiedzieli, w jaki sposób zeznają inni z aresztowanych. Po drugie, próbowano konfrontować ich ze sobą, przekonując, że pozostali aresztowani zeznali już wszystko. Po trzecie wreszcie doprowadzano aresztowanych do wycieńczenia psychicznego i fizycznego poprzez m.in. tak zwane konwejery, czyli przesłuchania, które potrafiły trwać nawet i po kilkadziesiąt godzin bez przerwy. Oczywiście dla przesłuchiwanego, ponieważ funkcjonariusze bezpieki się zmieniali po to, aby zachować trzeźwość oceny i aktywnie reagować na to, co przesłuchiwany zeznaje, a przede wszystkim na wszelkie nieścisłości w tym, co mówi teraz, a co mówił wcześniej.
Do wstępnych stawianych mu zarzutów ksiądz Gurgacz się przyznał.
Przyznał się, ale warto pamiętać też, w jaki sposób się przyznawał. To znaczy my dzisiaj czytamy protokoły przesłuchań, które, pamiętajmy, były spisywane przez funkcjonariuszy bezpieki, a następnie wymuszano często w sposób dość brutalny podpisywanie tych protokołów. Ksiądz Gurgacz przyznał się do tego, co robił, to znaczy przyznał się do tego, że działał w oddziale niepodległościowym, w organizacji konspiracyjnej, przyznał się do tego, że w tej organizacji był kapelanem, pełnił opiekę duchową nad młodymi ludźmi i co bardzo ważne, z protokołów pisanych przez funkcjonariuszy bezpieki jednoznacznie wynika, że przez cały okres śledztwa bronił nie tylko swoich kolegów z organizacji, ale przede wszystkim bronił samej idei zarówno działania tej organizacji, jak i idei niepodległości Polski.
Okazuje się, że mogło to być na tyle skuteczne, że władza dość szybko zmieniła plany i te transmisje radiowe z sali sądowej, które na początku miały stać się elementem propagandy systemu, tych transmisji zaprzestano, bo ksiądz Gurgacz bronił się na tyle skutecznie. No właśnie, dodajmy słowo o zachowywaniu się jeszcze księdza Gurgacza w czasie śledztwa.
Wiemy stosunkowo dużo o tym, zarówno z takich źródeł stricte pochodzących z bezpieki, no, natomiast również z relacji ludzi, którzy razem z nim byli w areszcie, czy też spotykali go w areszcie. Wiemy, że ksiądz Gurgacz był dość mocno maltretowany przez funkcjonariuszy bezpieki. Zachował się nawet jeden protokół, w którym funkcjonariusz bezpieki zrobił adnotację, że ksiądz Gurgacz rzucił się na niego w czasie przesłuchania, co może tylko i wyłącznie sugerować próbę zatarcia śladów po pobiciu księdza Gurgacza właśnie przez tego funkcjonariusza, rzekomo w obronie własnej. Trudno sobie wyobrazić, żeby mający poważne problemy zdrowotne ksiądz, no już dość mocno pokiereszowany przez funkcjonariuszy, jeszcze dodatkowo rzucał się na jednego z nich. To nie była postawa księdza Gurgacza. Największym, można powiedzieć, świadectwem, które pokazuje, jak silnie walczył on o ideę, w której wierzył i w które wierzyli członkowie, żołnierze Polskiej Podziemnej Armii Niepodległościowców, jest jego ostatnie słowo na procesie. 13 sierpnia 1949 roku został on skazany na karę śmierci. Jednakże w świadectwach zarówno ludzi, którzy wtedy z nim byli na sali sądowej, jak i w niektórych materiałach bezpieki, można odnaleźć słowa, które on wypowiedział, pomimo tego, że wiedział, że pójdzie na śmierć. Nie można tego znaleźć w oficjalnym protokole rozprawy głównej, bo ten protokół celowo sfałszowano, żeby tych słów nigdy nikt nie przywołał. Przede wszystkim powiedział on bardzo jedno ważne zdanie. Na śmierć pójdę chętnie. Cóż to jest zresztą śmierć? Wierzę, że każda kropla krwi niewinnie przelanej zrodzi tysiące przeciwników i obróci się wam na zgubę. To zanotowała po latach jedna z pierwszych biografek księdza Gurgacza, Danuta Suchorowska. Niedawno stosunkowo udało się odnaleźć notatki nieznanego nam jeszcze funkcjonariusza bezpieki, który rzeczywiście spisywał słowa księdza Gurgacza, możliwe po to, żeby później je wykorzystać w jakimś innym celu, może po to, żeby przygotować jakiś arkusz streszczenia. I w tych notatkach rzeczywiście potwierdza się, że ksiądz Gurgacz wypowiedział to zdanie, a wypowiedział również coś o wiele bardziej istotnego, że jest reprezentantem 24 milionów Polaków, którzy nie zgadzają się z obecną rzeczywistością i nie boi się śmierci, pójdzie na nią chętnie, pomimo tego, że był jeszcze młodym człowiekiem, wolał pogodzić się ze śmiercią niż prosić bezpiekę czy też prezydenta Bieruta o ułaskawienie.
Przytoczmy fragment tego ostatniego słowa księdza Gurgacza. Jako kapłan i jako Polak jestem niewinny. Nie żałuję tego, co czyniłem. Moje czyny były zgodne z tym, o czym myślą miliony Polaków, tych Polaków, o których obecnym losie zadecydowały bagnety NKWD. I po tych słowach już wcześniej przytoczonych przez pana Dawida, ksiądz Gurgacz swoją mowę zakończył. Judicame Deus et discerne causa meam. Bądź mi sędzią, Boże, i rozsądź moją sprawę. Jedyna rzecz, o którą poprosił, to aby na egzekucję wyprowadzono trzech skazanych razem.
I rzeczywiście tak się stało. To znaczy w tym procesie zapadły trzy wyroki śmierci, które wykonano. Na śmierć skazano księdza Gurgacza, skazano Stefana Balickiego, pseudonim Bylina, dowódcę oddziału, a także Stanisława Szajnę, pseudonim Orzeł, jednego z przyjaciół księdza Gurgacza. Prosząc, aby wyprowadzono ich na śmierć razem, miał, jak można sądzić, na celu to, aby do końca mógł być z nimi w tych najtrudniejszych, ostatnich już chwilach życia. Wiemy z relacji niemieckiego więźnia, który uczestniczył przy wykonaniu egzekucji, że miała ona przebieg dramatyczny, to znaczy wszystkich trzech skazańców ustawiono pod murem, a kat więzienny, który w protokole wykonania kary śmierci figuruje jako dowódca plutonu. W istocie był to jeden człowiek, Władysław Szymaniak, który wykonywał wyrok strzałem w potylicę, strzałem katyńskim. Najpierw usiłował zastrzelić księdza Gurgacza, ranił go tylko, potem zamordował Balickiego i Szajnę, po czym powrócił do jezuity po to, aby dobić go drugim strzałem.
Niemiecki więzień, który był przy tej egzekucji, Ernest von Beple, miał powiedzieć, że ksiądz Gurgacz odmówił zawiązania sobie oczu i patrzył w twarz swemu oprawcy i to zapewne tak bardzo zdenerwowało go, że chybił za pierwszym razem. Proszę Państwa, ksiądz Gurgacz został zastrzelony za posługę organizacji podziemnej walczącej o niepodległość Polski, która uznana została za organizację zbrodniczą. O przesłaniu jego życia, o tym, co to życie przyniosło, co ta posługa dała, spróbujemy porozmawiać w następnym programie. A dzisiaj za uwagę serdecznie dziękuję Państwu i za obecność naszym gościom w studiu, panom Dawidowi Golikowi i Filipowi Musiałowi z Krakowskiego Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
Dziękuję.